Puls Biznesu. Do słuchania.
Kolejnym gościem Pulsu Biznesu do słuchania jest Katarzyna Kędzierska, blogerka, ale też prawnik, rzecznik patentowy. Osoba, która wybrała minimalizm jako sztukę życia i o tym minimalizmie napisała i książkę, i robi podcasty, i prowadzi właśnie bloga. Na czym polega minimalizm?
Na uproszczeniu sobie życia.
I to uproszczenie życia, które Pani opisuje, widać w wielu dziedzinach, bo pisze Pani również o minimalizmie w biznesie.
To tak, dokładnie tak. Praca to jest generalnie bardzo ważna dziedzina w naszym życiu, więc te wartości też się i tam przebijają.
Ale to znaczy, jak pracować, by pracować zgodnie z duchem minimalizmu?
Mniej, prościej i bardziej efektywnie. Myślę, że tak bym to podsumowała.
Mniej, prościej i bardziej efektywnie. A czy jest to możliwe przy pracy w korporacji?
To jest pytanie, które ja dostaję nie pierwszy raz. Ja mam za sobą praktykę i pracę zarówno w korporacji, jak i pracę na własny rachunek w kilku firmach, które prowadzę. I wiadomo, że tam, gdzie są zewnętrzne uwarunkowania, tam dużo trudniej będzie nam wszystko dopasować pod własne potrzeby i pod własne wartości. Natomiast myślę, że o tyle, o ile jest to trudniejsze zadanie, to nadal jest możliwe.
Czyli można być minimalistą i pracować w korporacji, ale Pani od iluś lat już tak nie pracuje. Pracuje Pani na własny rachunek i prowadzi właśnie firmy zgodnie z duchem minimalizmu. Ale to znaczy, są to małe firmy i że mają takie bardziej spersonalizowane podejście do człowieka, czy coś jeszcze?
Między innymi, myślę, że ten minimalizm on się pojawia w wielu różnych sferach. Na pewno dotyczy mnie osobiście, czyli sposobu, w jaki ja zarządzam firmami, w sposobu, w jaki sobie osobiście ja organizuję pracę, jak dzielę obowiązki, te, które się pojawiają na co dzień. Ja przede wszystkim wychodzę z założenia, ja jako ja, prawda, jako osoba, która te firmy prowadzi, że jest czas, kiedy trzeba pracować szybciej i wiadomo, że tak czasami się zdarza, a są momenty, kiedy świadomie można zwolnić. I to jest to życie na własnych warunkach. I ten minimalizm, to upraszczanie pozwala mi właśnie na życie na własnych warunkach, też w biznesie. Natomiast jeśli chodzi o rozmiar firm, tak, wszystkie moje projekty to są projekty dość małe. Myślę, to w takiej, jeśli popatrzylibyśmy na dość obiektywną skalę biznesu, to na pewno malutkie. Natomiast zatrudniam w nich ludzi oczywiście, tyle osób, ile rzeczywiście jest potrzeba. I też dużą wagę zwracam na to, żeby te firmy nie rozrastały się ponad miarę. Ponad potrzebę.
Ale tyle osób, ile jest potrzeba, to oznacza, że zatrudnia Pani więcej niż powiedzmy tego typu przedsiębiorstwa, bo nie chce
nie,
Pani,
nie,
żeby...
Nie, właśnie dokładnie tyle, ile potrzeba jakby mojemu biznesowi, moim potrzebom. Powiem to na przykładzie. Ja znam wiele osób, które zaczynają prowadzenie biznesu od skali, czyli zaczynają od wynajęcia dużego biura, od zatrudnienia wielu pracowników, od dużej inwestycji. To nigdy nie był mój sposób prowadzenia biznesu. Ja zaczynałam bardzo powoli, od dołu, spokojnie, rozwijając się organicznie, a nie skokowo. Ja nie mówię, że inny sposób rozwijania biznesu jest zły. Absolutnie nie. Natomiast moje podejście i moje wartości wyglądają w ten, a nie inny sposób i ja nie potrzebuję rozwijania swoich firm poza skalę. Tutaj dobrym przykładem jest kancelaria, która jest kancelarią butikową, wysoce specjalizowaną i którą prowadzę zupełnie i absolutnie sama. I od samego początku nie miałam zamiaru zatrudniania ludzi, zatrudniania aplikantów, praktykantów. Wiedziałam, że chcę prowadzić ją osobiście i przyjmować tylko tych klientów i tylko te sprawy, które są dla mnie rozwijające albo gdzie mam świadomość, że mogę komuś dobrze pomóc.
A praca po godzinach mieści się w pojęciu minimalizmu, czy w ogóle nie występuje?
To zależy, co dla Pani oznacza praca po godzinach.
Bo jak Pani mówi, że prowadzi Pani kilka firm, no to oznacza na pewno konieczność przeznaczenia większej ilości czasu, niż byłoby to w przypadku jednej firmy.
To pytanie też jest mi zadawane nie pierwszy raz. Ja sobie kiedyś to policzyłam. Kiedyś brałam udział w takim eksperymencie, gdzie jedna z doktorantek bodajże na Uniwersytecie w Poznaniu pisała swój doktorat na temat minimalistów, między innymi, i dawała mi do wypełnienia dzienniki czasu. I ja w tych dziennikach czasu skrupulatnie, bo z dokładnością co do 15 minut, zapisywałam to, co akurat robię. Czyli jeśli ten czas przeznaczam na pracę, to wpisywałam, że przeznaczam na pracę. I ja oczywiście przekazałam jej wszystkie te materiały, one były później używane anonimowo, natomiast wykorzystałam je też dla siebie. Sprawdziłam, ile faktycznie czasu przeznaczam na pracę i ja wiem, że trudno w to uwierzyć, być może, ale ja nawet pracując przy wszystkich projektach, które prowadzę, przeznaczam na pracę dużo mniej czasu niż przeznaczałam pracując na etacie w korporacji bez nadgodzin.
A to znaczy, pracuje Pani mniej niż 8 godzin dziennie?
Tak.
A, co wydaje się naprawdę nieprawdopodobne przy takiej liczbie projektów, czyli właśnie firm,
wiem,
przy blogu.
Wiem. Wiem i powiem Pani, że gdybym tego nie sprawdziła, naprawdę namacalnie poprzez te dzienniki czasu, też trudno byłoby mi w to uwierzyć.
Ale to znaczy, że pracuje Pani tak efektywnie dzięki temu, że procedury, procesy, wszystko jest właśnie bardzo uproszczone i ograniczone?
Między innymi tak. Mhm.
Bardzo to ciekawe i oczywiście Państwu gorąco polecamy, ale to był minimalizm w biznesie. A jak to wygląda na co dzień? Jak wygląda minimalizm w kuchni, minimalizm w szafie? Bo z tym minimalizmem możemy się spotkać absolutnie w każdym aspekcie i każdym momencie swojego życia.
Bardzo trudno mi odpowiedzieć na tak złożone pytanie w kilku zdaniach, natomiast ja bardzo dużo piszę i mówię o tym, że minimalizm jest dla mnie narzędziem. Jest dla mnie narzędziem do dobrego, świadomego życia. I jeśli potrzebne mi są do tego dobrego życia jakieś rzeczy, to ja te rzeczy kupuję i nabywam. Natomiast gdy robimy to z pełną świadomością, jest tego po prostu dużo, dużo mniej niż w, powiedzmy, przeciętnej rodzinie.
Ale to jest tak, że w pewnym momencie Pani doszła do tego, że chce Pani być minimalistką i na przykład opróżniła Pani szafę, ograniczyła Pani liczbę ubrań o połowę?
Doszłam do tego, że jestem bardzo zmęczona rzeczami, które mnie otaczają. Ja o tym pisałam w książce, przytaczałam też tę historię wielokrotnie, że wiele lat temu, podczas jednej z przeprowadzek, ja spakowałam do kartonu wszystkie swoje książki. Książki, jeszcze wtedy notatki ze studiów, materiały, których używałam w pracy i wyszło mi tego kilkanaście kartonów, bardzo ciężkich. I te kartony musiałam znieść, wpakować do samochodu, przewieźć na nowe miejsce, wypakować w nowym mieszkaniu. I to był ten moment, kiedy ja sobie uświadomiłam, że ja po prostu tego nie potrzebuję. I w tamtym momencie zaczęłam porządkować ten dobytek, który mam. To było bardzo dawno temu. Ale pamiętam uczucia, które temu towarzyszyły. Ja się po prostu poczułam dużo, dużo mniej. I od tego czasu nie pozwalam sobie, postaram się nie zagracać swojego życia po prostu przedmiotami. Nie zagracać swojego życia nadmiarem, o tak. I to po prostu pomaga mi żyć lepiej, swobodniej.
A to jest tak, że jak idzie Pani ulicą i widzi Pani coś pięknego na wystawie, co jest piękne, choć niekoniecznie przydatne, to choć bardzo się Pani podoba, to Pani tego nie kupi? Czy pozwala Pani sobie na takie zakupy?
Myślę sobie, ale piękna rzecz, podziwiam, nie kupuję. To jest niesamowicie wyzwalające, bo ja nie potrzebuję posiadać każdej pięknej rzeczy. Na świecie jest ogrom pięknych rzeczy, pięknych miejsc, pięknych przedmiotów, ale czy naprawdę naszym celem jest posiadanie tego wszystkiego? Moim nie. I pozwalam sobie jak najbardziej na podziw, na zachwyt, bo rzeczy mogą budzić podziw i zachwyt. I ja też, te rzeczy, które trafiają finalnie w moje posiadanie, też budzą mój podziw i zachwyt, bo lubię się otaczać ładnymi rzeczami. Kiedyś nawet robiłam taką akcję na Instagramie pod hashtagiem podziwiam, nie kupuję. I to było bardzo wyzwalające dla wielu osób, że naprawdę można podziwiać różne rzeczy, zachwycać się nimi, zachwycać się ich urodą, kosztem projektanta, ale niekoniecznie musimy wszystkie kupować.
Ale to ktoś z jednej strony może pomyśleć na tak, czyli z jednej strony namawia Pani właśnie do ograniczenia zakupów, czy pokazuje, że tak można żyć, co działa na niekorzyść firm odzieżowych, firm produkujących różne akcesoria i szereg innych rzeczy, ale z drugiej strony na mówieniu o tym też Pani zarabia.
Tak, bo ja wcale nie zamierzam odcinać się od rzeczy. Ja posiadam rzeczy. Teraz jestem w momencie, kiedy z mężem wybudowaliśmy dom, który był absolutnie pusty i ja w tym domu też potrzebuję postawić stół, postawić kanapy, na których będę mogła siedzieć, czy krzesła, na których będę mogła siedzieć. Notabene nie mam jeszcze krzeseł w domu, bo nic mnie nie zachwyciło wystarczająco. Więc ja również te rzeczy kupuję i ja absolutnie nie zamierzam się od tego odcinać i udawać, że żyję jako mniszka i ascetka gdzieś zakopana w lesie, bo tak nie jest. Ja żyję jak każdy inny człowiek, czyli potrzebuję rzeczy, żeby żyć wygodnie, żeby mieć zaspokojone swoje podstawowe potrzeby, ale też te wyższe potrzeby, jak na przykład potrzeba piękna. Natomiast klucz polega na tym, że robię to bardzo świadomie i tych rzeczy kupuję po prostu dużo mniej.
A czego na przykład nie będzie w Pani nowym domu, co jest w większości polskich domów?
Firan. Tak, żartuję sobie, zawsze żartuję sobie z moją mamą i z moją teściową, że firany to jest ten element, którego nigdy w moim domu nie będzie, ale to jest w dużej mierze kwestia estetyki, nie tyle minimalizmu, co po prostu estetyki, a to często też idzie ze sobą w parze, chociaż nie musi.
Ale ma Pani na przykład mniej mebli niż standardowo jest w domach?
Powiem Pani tak, pamiętam jak projektowaliśmy ten dom, pomagała nam architektka i projektowała nam garderobę. I ja ciągle mówiłam, zróbmy mniejszą. A on mówi, nie wystarczy Państwu miejsca. Ja mówię, zróbmy mniejszą, naprawdę nie mamy tyle rzeczy. Ale no nie wystarczy Państwu tyle miejsca. Finalnie mamy jedną komodę i dwa wieszaki. I naprawdę to nam wystarcza. Więc nie mamy na przykład wielkiej zabudowy, wielkiej szafy, ani wielkiej zabudowy w garderobie, która miałaby pomieścić wiele rzeczy. Gdy pokazywałam na blogu zdjęcia kuchni,
ogromny porządek i przestrzeń.
Pierwsze pytanie, które się pojawiło ze strony czytelników i ja wiem, że to jest taka zwykła ciekawość, dlaczego nie ma wiszących szafek? A to też jakby odpowiedź jest taka, bo ja po prostu nie miałabym czego do nich wkładać.
Nie, jest chyba jedna półka z kubkami.
Tak, jest półka z filiżankami, tak moimi ulubionymi i to na przykład te filiżanki właśnie spełniają tą wyższą potrzebę piękna, czyli są przedmiotem, który jest jak najbardziej użyteczny, ale jest też piękny. I uważam, że absolutnie jedno z drugim się nie gryzie. Ostatnio dużo siedzę, że tak powiem kolokwialnie, w temacie odpowiedzialnej mody. Właśnie teraz jak rozmawiamy, to również piszę na ten temat tekst. I taka dopada mnie refleksja, że gdziekolwiek nie spojrzę, czy w temat mody, czy na przykład w tematykę kosmetyków, czy też mebli, czy gdziekolwiek gdzie się nie obejrzę, a tam gdzieś pojawiają się rzeczy, to my bardzo dużo mówimy w obecnych czasach o takich świadomych wyborach konsumenckich. Czyli pojawia się nam nurt zero waste, pojawia się nam kwestia kosmetyków naturalnych i tak dalej, i tak dalej. I odpowiedzialnej mody między innymi. Czyli czy mamy kupować w sieciówkach, czy kupować u lokalnych producentów. Tego typu dylematy. I ja tak sobie myślę, tak globalnie, że gdybyśmy po prostu zaczęli kupować mniej, to nie musielibyśmy się nad tymi wszystkimi rzeczami aż tak mocno zastanawiać. Czyli przełożyć akcent z pytania, gdzie mam kupować, żeby kupować dobrze, na pytanie, czy to w ogóle jest mi potrzebne.
I do tego Państwa chcemy zainspirować, oczywiście. Gościem Pulsu Biznesu do Słuchania była Katarzyna Kędzierska, blogerka, prawniczka, rzeczniczka patentowa i minimalistka, która też ma rzeczy w szafie, która też ma meble i różne akcesoria domowe, ale ma ich po prostu mniej, bo wybiera i kupuje świadomie, a gros tych rzeczy po prostu podziwia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bez kupowania.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.